Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Jesień na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś zapraszam na wycieczkę autokarową. Jesień jest jak do tej pory piękna, więc możemy z rodziną wybrać się na urocze trasy turystyczne po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Pochyl się nad tą ziemią, spoconą od trudu, gdzie ludzie małej miary, gdzie ludzie czekają wciąż cudu. Pokoń się moim górą, gdzie niebo czasami przechodzi w mokrej sukni, przechodzi bosymi stopami.
Z Częstochowy drogą numer 1 udajemy się na południe w kierunku Katowic i niedługo skręcamy w lewo. Znaki prowadzą nas w kierunku Jędrzejowa. Po kilku kilometrach z dala zauważamy już wzgórze z ruinami zamku w Olsztynie. Nim dotrzemy na Jurę i do Olsztyna, to opowiem Państwu trochę o Jurze jako jednym z najciekawszych regionów turystycznych w Polsce.
Pozdrów jasne potoki w ramionach doliny, krople mego serca i krople w gałęziach kaliny.
Jura to mało używana nazwa regionu Polski. Właściwa nazwa to Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Znajduje się w dorzeczu Górnej Wisły oraz Górnej Warty. Historycznie Wyżyna Krakowsko-Częstochowska leży w zachodniej Małopolsce, przy granicy ze Śląskiem. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska. Są to tak zwane zamki Orle Gniazda. Nazwę Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wprowadził w 1945 roku Stanisław Pietkiewicz, a w 1987 roku została ona przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych uznana za poprawną nazwę tego mezoregionu i jest najczęściej używana przez geografów. W praktyce jednak, zwłaszcza w popularnych opracowaniach turystycznych, często używane są także inne określenia, takie jak Jura Krakowsko-Częstochowska, Jura Krakowska, Jura Polska. Potocznie mówi się po prostu Jura. A nazwa ta pochodzi od licznie tu występujących skał i ostańców pochodzących z okresu Jury. Niekiedy używa się także nazwy Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Ta jednostka geograficzna jednak obejmuje wyłącznie Wyżynę Krakowsko-Częstochowską oraz Wyżynę Wieluńską. Warto wiedzieć, że wzgórze niedaleko Kalisza-Chełmce, 189 metrów nad poziomem morza, jest przez niektórych geografów uznawane za najdalej na północno-zachód wysuniętym wzniesieniem Wyżyny Wieluńskiej. Wzgórze Chełmce przy dobrej pogodzie widoczne jest kilkudziesięciu kilometrów. Obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej stanowił niejednokrotnie dno morza, przez co powstało wiele skał, dolomity, margle, wapienie. Dominują wapienie górnojurajskie, tworzące płytę. Charakterystyczne są wystające ponad powierzchnię liczne wapienne ostańce wznoszące się na wysokość do kilkudziesięciu metrów. Powstały one w wyniku silnych procesów krasowych, jakie panowały tutaj w podzwrotnikowym klimacie trzeciorzędu. Wynikiem procesów krasowych są także liczne jaskinie i schroniska. Jest to również rodzaj jaskiń ze stalaktytami, stalagmitami i stalagmatami. Są to bardzo ciekawe formy skamieniałego wapienia, które rosną około 1 mm rocznie. W poprzek wyżyny krakowsko-częstochowskiej przebiega dział wód pomiędzy Odrą i Wisłą. Między Zawierciem a Kromołowem blisko siebie oddzielone jedynie nasypem kolejowym wypływają dwie rzeki. Warta, chodząca do Odry i Czarna Przemsza, należąca do zlewni Wisły. Oprócz nich na Wyżynie swój początek biorą rzeki i potoki. Biała Przemsza, Piwica, Dłubnia, Szreniawa, Prądnik, Wiercica, Rudawa, Chechło, Dlówka, Kluczowoda, Sanka Rudna i Kozibrud. Porowate, wapienne podłoże powoduje, że liczba cieków wodnych jest niewielka, a niektóre doliny, na przykład Dolina Wodącej, są suche. Woda płynie w nich dnem tylko po największych opadach. Region jest ubogi w wody powierzchniowe. Liczne i głębokie doliny, parowy i wąwozy, wskazują jednak, że dawniej region wyżynny był zasobniejszy wodą. Dość licznie występują tu wywierzyska i źródła potoków i rzek.
Lato z ptakami odchodzi, wiatr skręca liście w warkoczach. Dywanem pokrywa szlaki, szkarłaty wiesza na zboczach. Przyoblekam myśli w kolory, pieści złoto buków purpurę. Palę w ogniu letnie wspomnienia, idę wymachując kosturem. Idę w górach cieszyć się życiem, oddać
dłonią. Ze względu na piękno krajobrazu, Wyżyna jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Dziś naszą wędrówkę zaczniemy od miejscowości Olsztyn. Nie jest to ten Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, ale mała, urocza miejscowość położona około 15 km na wschód od Częstochowy. Pierwsze wzmianki o Olsztynie pochodzą z początków XIV wieku. Odnoszą się one do istniejącego pod Przymiłowicami zamku. Wkrótce w sąsiedztwie warowni powstała osada zamkowa o charakterze podgrodzia zwana Olsztynkiem. Nazwa nadana przez Pawła Odrowąża, która w roku 1448 otrzymała prawa miejskie z rąk Kazimierza Jagiellończyka. W pierwszej połowie XVI wieku Olsztynowi nadano prawa do jarmarków i targów, co wpłynęło na jego dalszy rozwój. Rozbudowa miasta została jednak przerwana. Najpierw przez najazd wojsk Maksymiliana Habsburga w 1587 roku, a niecały wiek później wojsk szwedzkich w czasie potopu. Pożar na początku XVIII wieku przyniósł całkowite zniszczenie okolicy, a Olsztyn, pomimo statusu miasta królewskiego, stał się w rzeczywistości osadą rolniczą. Jednak dopiero ukaz carski z 1870 roku formalnie pozbawił Olsztyn praw miejskich. Osadę pod zamkiem nazywano z początku Olsztynkiem, a w XVII wieku, gdy warownia w wyniku wojen szwedzkich popadła w ruinę, zaczęto nazywać miejscowość Olsztynem. Najstarsza znana pieczęć Olsztyna pochodzi z XVI wieku, a w 1870 roku należący wówczas do zaboru rosyjskiego Olsztyn utracił prawa miejskie, których nie odzyskał po odzyskaniu niepodległości. W II Rzeczypospolitej miejscowości gminne nie miały prawa posługiwać się znakiem. Herb wsi i gminy przywrócono w latach 80. XX wieku. W czerwonym polu, w środku tarczy, znajduje się korona. Niżej kształt przypominający literę dużą H oraz kombinacja liter S i W. Zasadniczym elementem herbu jest korona, stanowiąca symbol monarszych praw własnościowych Osada była bowiem do końca I Rzeczypospolitej miastem królewskim. Od 2007 roku Olsztyn co róż zadziwia jakąś nowinką. Stanął tutaj zabytkowy drewniany spichlerz przeniesiony z Borowna. Jest 7-metrowy anioł stróż z drewna lipowego autorstwa Jana Wiewióra, witający turystów. Powstały nowe szlaki turystyczne i tablice informacyjne, a w 2012 roku zrewitalizowano rynek, który stał się obecnie znacznie ciekawszy. Do tego Olsztyn jest świetnie oznakowany. Dla dzieci i młodzieży jest atrakcyjna szopka olsztyńska przy ulicy Kuna 1. Tuż przy rynku w Olsztynie stoi stara chałupa, izba twórcza Jana Wiewióra, znanego w okolicy twórcy rzeźbiarza. Warto tu zajrzeć, będąc w Olsztynie, gdyż w środku zobaczyć można słynną już ruchomą olsztyńską szopkę, którą twórca robi już 15 lat. Obecnie zdobi ją ponad 800 figur, w tym 350 ruchomych, tańczących i pracujących. Rzeźbiarz też tworzy niezliczone anioły, symbol Olsztyna. Niektóre z nich również prezentowane są w izbie twórczej. Gospodarz chętnie oprowadzi gości również do podziemnego lochu, w którym powstaje najnowsza ekspozycja związana z legendą o Maćku Borkowicu oraz słynną bitwą o olsztyński zamek, którego załogą dowodził kasztelan Kacper Karliński.
Słony podczuje w ustach, dzień spracowany ucieka. Anioł zapala gwiazdy, oświetla drogę człowieka. Już niedługo rozpalę ogień na rozległej górskiej polanie. Już niedługo szałas zielony wśród dostojnych pułków powstanie. Idę w górach cieszyć się życiem.
Inną atrakcją jest spichlerz w Olsztynie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2. W 2007 roku w Olsztynie, u stóp zamku, stanął zabytkowy spichlerz drewniany z XVIII wieku. Budowla pochodzi z Borowna, gdzie została rozebrana i przeniesiona do Olsztyna. Spichlerz jest cennym zabytkiem staropolskiej architektury ludowej. Obecnie mieści się w nim restauracja, gdzie strudzeni wędrówkami możemy odpocząć i smacznie zjeść. Nad miejscowością na wzgórzu górują ruiny jednego z zamków jurajskich. Główną atrakcją Olsztyna są ruiny zamku oraz wspaniałe skały wapienne, które przyciągają amatorów wspinaczki. Pierwsza wzmianka o zamku Przybiłowice w późniejszym Olsztynie pochodzi z 1306 roku. Wzniesiony w miejscu średniowiecznego grodu, rozbudowany został z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Fakt ten potwierdzają późniejsze średniowieczne przekazy kronikarskie, m.in. kronika Jana Szczankowa. Przebudowa za czasów kazimierzowskich drewnianego zamku na murowany ugruntowała jego pozycję jako jedną z najbardziej warownych fortec na pograniczy śląsko-małopolskim. W drugiej połowie XIV wieku zamek przeszedł pod własność króla Władysława Jagieły, który zdobył zamek oraz okoliczne tereny po tygodniowym oblężeniu od księcia Władysława Opolczyka, właściciela zamków w Bobolicach, Murowie, Morsku, no i oczywiście w Olsztynie. Pod koniec XVI wieku zamek został napadnięty i zniszczony przez wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, pretendenta do tronu polskiego. Oblężenie poważnie naruszyło olsztyńską fortecę, jednak dopiero potop szwedzki doprowadził do znacznego zniszczenia warowni. Od 1656 roku zamek ulegał stopniowej ruinie. Część murów runęła w wyniku kruszenia się skał wapiennych. Zaś w latach 20. XVIII wieku rozebrane zostały duże fragmenty dolnych partii zamku w celu uzyskania budulca na budowę parafialnego kościoła w Olsztynie. Zachowane do dziś ruiny zamku zachowały się jeszcze z czasów XVI wieku, kiedy towarownia przeżywała swój rozkwit. Zamek składał się wówczas z pięciu zasadniczych części. Dwóch podzamczy, zamku dolnego, średniego i górnego. Z obroną zamku w czasie napadu w 1587 roku przez arcyksięcia Maksymiliana Habsburga jest związana postać Kacpra Karlińskiego. Kacper Karliński był synem Abrahama. Przeszedł do legendy ze względu na obronę Olsztyna przed wojskami arcyksięcia austriackiego Maksymiliana, pretendenta do tronu polskiego po śmierci Stefana Batorego. Karliński miał 8 synów, z których 7 zmarło lub zginęło w różnych wojnach. Do legendy przeszedł, kiedy z załogą liczącą 80 żołnierzy bronił Olsztyna przed próbą zdobycia go przez wojska Maksymiliana Habsburga. Najpierw odmówił propozycji wyniesienia do godności senatora, jeżeli podda on zamek, a potem kilkukrotnie odpierał ataki wojsk austriackich. Widząc, że oblężenie zamku nie daje przewidywanego skutku, arcyksiąże Maksymilian najechał za pomysłem swego poplecznika Stanisława Diabła Stadnickiego na posiadłości Karlińskiego, paląc je i porywając mu 6-letniego syna. Dziecko zostało użyte jako żywa tarcza podczas kolejnego szturmu wojsk Maksymiliana. Kiedy załoga zamku zawahała się, Karliński sam odpalił działo, wymawiając słowa: "Wpierw byłem Polakiem niż ojcem". Dziecko zginęło na miejscu. Wszystkie działa zamkowe ostrzelały następnie atakujących ogniem artylerii i ostatni szturm został odparty. Oblężenie zostało zakończone, a arcyksiąże Maksymilian ruszył na Kraków. Pogrążony w żalu Karliński odmówił przyjęcia godności i zaszczytów, niedługo potem umarł. Wydarzenia te znalazły swój wyraz w twórczości m.in. Aleksandra Fredry, Władysława Syrokomli czy Władysława Bełzy. Ku pamięci postaci Kacpra Karlińskiego odbywa się coroczny rajd śladami Kacpra oraz od 2008 roku turniej o szable Kacpra Karlińskiego.
Pochyl się nad tą ziemią, gdzie krzyże w zagonach załamują nad nami, załamują zmęczone ramiona.
Charakterystycznym elementem ruin jest gotycka baszta z drugiej połowy XIII wieku. Ma ona 35 metrów wysokości, w dolnej części okrągła, w górnej ośmiokątna, wzniesiona z kamienia, a nadbudowana w XV wieku z cegły. Baszta ta nie miała wyjścia. Dostać się do niej można było za pomocą kołowrotu lub pomostem z części mieszkalnej. Służyła ona jako więzienie dla skazanych na śmierć głodową, a w czasie wojny była miejscem schronienia dla oblężonych. Wieży z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego więziony był wojewoda poznański Maćko Borkowic, który zmarł w niej śmiercią głodową. Przyczyną osadzenia wojewody poznańskiego w baszcie był bunt, który wszczął Maćko Borkowic, stając na czele Konfederacji Panów Wielkopolskich przeciw królowi. Warownia olsztyńska jest klasycznym przykładem gotyckiej budowli zamkowej zaliczanej do typu zamków wyżynnych. Jego konstrukcję włączono wapienno stańce jurajskie, krasowe groty, które pozwalają zaliczyć Olsztyn koło Częstochowy do grupy zamków jaskiniowych. Warto dodać, że Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn dostała dotacje z Unii Europejskiej na prace konserwatorskie i restauratorskie na zamku, dzięki czemu będzie możliwa dalsza rekonstrukcja jednego z najpiękniejszych obiektów na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Zamek i jedną z wież można zwiedzać. Drugą atrakcją w okolicach Olsztyna jest sąsiednia góra Biakło, wznosząca się nad Olsztynem. Ma wysokość 340 metrów nad poziomem morza. Jest jednym z najbardziej malowniczych wzniesień na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Ze względu na charakterystyczne ukształtowanie szczytu i skalnego grzebienia bywa nazywana jurajskim małym Giewontem. Układ szczytowych skał przypomina bowiem słynnego śpiącego rycerza z nad Zakopanego. Tak jak tatrzańskiego bliźniaka, górę zwieńczono żelaznym, ażurowym krzyżem. Stało się to w 1993 roku. Uczczono w ten sposób 15-lecie pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Góry różnią się znacznie wysokością. Podolsztyński Giewont sięga zaledwie 340 metrów nad poziomem morza. To 1550 metrów mniej niż jego zakopiański odpowiednik. Jednak widok z Białka zapiera dech w piersiach. Na południu i wschodzie widzimy zalesione, poprzetykane skałami góry Sokole, objęte ochroną rezerwatową. Na zachodzie od góry, nad lasami, wyrastają kominy przemysłowej części Częstochowy. Horyzont zaś północny zdominowały wieże Zamku Olsztyńskiego, a bliżej skały sąsiedniego wzgórza Lipówki oraz zabudowania Olsztyna. Skały na Białko są popularnym miejscem wspinaczkowym. Noszą zresztą charakterystyczne nazwy – Blin, Sfinks, Okręt, Jałowiec czy Mnich. Najokazalszą z nich jest Sfinks, na który poprowadzono 12 dróg wspinaczkowych, często 20-metrowych. Najtrudniejsza z nich ma ciekawe miano – Długie Ręce Mafii. Z walorów niezalesionego Białka korzystają także paralotniarze. Góra najłatwiej jest dostępna z parkingu usytuowanego przy drodze z Olsztyna do Biskupic.
Niech ślinki rosną smugłe, aby narostanie zdolać mógł wystrugać, ostatnie mieszkanie.
Ze szczytu rozlega się wspaniały widok na cztery strony świata, a tutejsze ostańce są okupowane przez miłośników wspinaczki. W pobliżu jest cmentarz mauzoleum martyrologii w Olsztynie. Znajduje się w lasku w pobliżu drogi z Olsztyna do Kusiąt w miejscu zwanym Szubienicą, gdzie w czasie II wojny światowej Niemcy grzebali rozstrzeliwanych w lasach olsztyńskich przez SS-manów i żandarmerię mieszkańców Częstochowy i okolic, więźniów z aresztów Częstochowy i Radomska, w tym zamordowanych podczas akcji AB, schwytanych partyzantów, jeńców oraz osoby pochwycone w pacyfikacjach okolicznych wsi. Łącznie prawdopodobnie zginęło tu około 2000 osób. Ofiary upamiętniono dwoma pomnikami, symbolicznymi grobami i płaskorzeźbą przedstawiającą scenę rozstrzelania. Na pomniku znajduje się napis: bohaterom walk o wolność ojczyzny pomordowanych w latach 1939-45. Na cmentarzu znajdują się także prochy kilkuset jeńców sowieckich rozstrzelanych przez Niemców również w czasie II wojny światowej. Wielu turystów poznało już zalety Olsztyna i chętnie tu przyjeżdża, bowiem miejsce to jest świetne, dobrze oznakowane, z ciekawą infrastrukturą i przepięknymi widokami. Dodatkowo przyciągają tu imprezy. Latem na zamku odbywa się barwny turniej rycerski, a ponadto są mistrzostwa w kolarstwie, nordwalking, a nawet ciekawe jarmarki ze starociami i antykami. Jesienią organizowana jest tutaj Juromania, czyli święto szlaku Orlich Gniazd. W miejscowości znajduje się kilka kwater agroturystycznych, hotel czy katolicki dom rekolekcyjno-wypoczynkowy, dworek świętego Antoniego prowadzony przez siostry Urszulanki. Są kwatery i apartamenty prywatne. Jest więc wiele miejsc noclegowych, gdzie można się zatrzymać. Przez Olsztyn przebiega kilka ciekawych szlaków wiodących po ciekawych zakątkach Jury. Są to szlaki piesze, konne, rowerowe i tak popularne ostatnio norwalking. Najciekawsze z nich to czerwony szlak Orlie Gniazd, niebieski szlak Warowni Jurajskich, trasa krajobrazów jurajskich, dróżki świętego Idziego, czy ścieżki geologiczne, m.in. w krainie Białych Skał, prowadząca do jeziora Krasowego w Kusiętach. Przez Olsztyn prowadzi droga krajowa numer 46 z Częstochowy do Jędrzejowa.
Pokłoń się moim górom, gdzie niebo czasami przechodzi w mokrej sukni, przechodzi bosymi stopami. Pokłoń się moim górom, gdzie niebo czasami przechodzi w mokrej sukni, przechodzi bosymi stopami.
Z Olsztyna przemieszczamy się do niezbyt odległego rezerwatu przyrody Góry Sokole. Nazwa pochodzi od często tu gnieżdżących się sokołów, które wprawne oko nieraz dostrzeże na niebie. Rezerwat położony jest pomiędzy wsiami Olsztyn, Zrębice i Biskupice. Przez obszar rezerwatu prowadzą udostępnione do ruchu pieszego dwa szlaki turystyczne. Czerwony, szlak Orlie Gniazd i czarny imienia Barbary Wichlik. Ścieżka edukacyjna oraz tak zwana dróżka świętego Idziego. Znajdują się tu dwie skały udostępnione do wspinaczki, Boniek i Pielgrzym. Przy szosie z Olsztyna do Biskupic znajdują się dwa parkingi, wiaty dla turystów i tablice informacyjne. W rezerwacie przyrody Sokole Góry jest najgłębsza jaskinia na Jurze. Nazywa się Stydnisko. Nazywana jest również jaskinią głęboką. Ma głębokość 77,5 metra i zaczyna się pionową studnią o głębokości 30 metrów. Rezerwat został utworzony w 1953 roku i ma ponad 330 hektarów, ale w 1963 roku o ponad 120 hektarów zmniejszono powierzchnię i taką powierzchnię około 220 hektarów zajmuje do tej pory. Jest drugim pod względem wielkości po Dolinie Racławki rezerwatem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Rezerwat stanowią wzgórza wapienne zbudowane z skał wapiennych przykrytych lesem. W wielu miejscach spod lesu wyłaniają się nagie wapienne skały z bogatymi formami rzeźby krasowej i licznymi jaskiniami. Największe z nich to jaskinia olsztyńska, jaskinia Małorycego, jaskinia Kordowa, jaskinia Koralowa, jaskinia na Dziedzińcu czy jaskinia pod Sokolą Górą. Jaskinie są wykorzystywane przez liczne gatunki nietoperzy jako miejsce hibernacji, czyli snu zimowego. W jaskini Studnisko znajduje się również kolonia rozrodcza nocków dużych. Jest to jedna z dwóch w Polsce kolonii rozrodczych nietoperzy zlokalizowanych pod ziemią na północ od Alp i Karpat. Kolonie takie formują się zwykle na strychach budynków lub w przypadku innych gatunków w dziuplach drzew. W tym przypadku jest inaczej. W jaskini pod Sokolą Górą znalazły swoją ostoję dwa gatunki chrząszczy, będące reliktami ostatniego zlodowocenia. Korzystają one tutaj z otrzymającej się przez cały rok temperatury plus 3 stopnie Celsjusza. Chronione są też lasy Buczyna Sudecka i Storczykowa oraz lasy grądowe, porastające zbocza wzgórz.
Drogi lesie, kręta drogo i ty pięknie.
taka jak blisko mego serca.
Zapienne podłoże poddane działaniu wody wraz z rozpuszczonym w niej dwutlenkiem węgla silnie ulega procesom krasowym. Stąd też liczne jaskinie i schroniska. Na Jurze opisano już ich ponad 1500 i nadal odkrywane są następne. Większość to niewielkie jaskinie. Jaskiń o długości ponad 40 metrów jest około 150. W celu zabezpieczenia przed dewastacją najcenniejsze jaskinie są zamknięte kratami. Niektóre, mające postać studni, ze względów bezpieczeństwa są ogrodzone. Zdarzały się bowiem w przeszłości śmiertelne przypadki i wpadnięcia do nich. W pobliżu rezerwatu w latach 70. i 80. XX wieku znajdował się zbiornik wodny, do którego doprowadzono wodę z kopalni rud żelaza w Dębówcu. Po zamknięciu kopalni w 1978 roku zalew wyschnął. Na wschód od rezerwatu Góry Sokole jest obok wioski Siedlec Pustynia Siedlecka. Pustynia Siedlecka to nazwa nadana dawnemu wyrobisku kopalni piasków formierskich. Zajmuje obszar około 25 hektarów i jest w niewielkim stopniu zalesiona sosna. Na terenach piaszczystych znajduje się oczko wodne ze skupiskiem roślin szuwarowych. Teren pustyni stanowi atrakcję turystyczną. Jest to obszar zainteresowania miłośników sportów motorowych, którzy mogą tutaj spróbować swych sił w pustynnych warunkach. Jest to również miejsce rozgrywania biegów pustynnych oraz mistrzostw Polski w biegu pustynnym i innych ciekawych imprez na tym wyjątkowym terenie.
Drogi lesie, kręta drogo i ty piękna górska wodo.
Widzimy już z oddali wysokiego anioła ponad 7-metrowego, który nas wita, a dalsza część opowieści o Jurze będzie za miesiąc.
Kręta drogo i